Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czternastego stycznia witam Państwa Krzysztof Bronk. Moim gościem będzie dziś prymas polski arcybiskup Henryk Muszyński, który w tych dniach przebywa w Watykanie. Program zaczynamy od działalności papieskiej.
O konieczności postawienia człowieka w centrum wszelkich działań polityczno-administracyjnych oraz potrzebie ścisłej współpracy instytucji państwa z Kościołem mówił Benedykt XVI na dorocznym spotkaniu z władzami miejskimi i powiatowymi Rzymu oraz wojewódzkimi regionu Latium. Zaapelował, by troska o rodzinę, najsłabszych i zagubioną często młodzież stanowiła punkt wyjścia decyzji administracyjnych.
La persona umana, infatti, al centro dell'azione politica.
Człowiek stoi w centrum działań politycznych. Jego moralny i duchowy wzrost powinien stanowić pierwszą troskę tych, którzy zostali wezwani do kierowania społeczeństwem obywatelskim. Fundamentalną rzeczą jest, by ci, którym dzięki zaufaniu obywateli powierzono odpowiedzialność kierowania instytucjami, dostrzegali priorytetową konieczność nieustannego poszukiwania dobra wspólnego. Nie jest to dobro poszukiwane dla niego samego, ale ze względu na osoby, które należą do wspólnoty społecznej i które tylko w niej mogą rzeczywiście i bardziej skutecznie osiągnąć swoje dobro. Aby tak się stało, konieczne jest rozwijanie przez instytucje zdrowej dialektyki, ponieważ wspólnie podejmowane decyzje pozwolą na owocniejszy dla obywateli rozwój administrowanych terenów.
W swym przemówieniu do władz Rzymu i Latium Benedykt XVI podjął też konkretne tematy, a wśród nich kwestie wznoszenia dzielnic sypialni, niszczących wszelkie więzi międzyludzkie, a co za tym idzie, szkodliwych dla społeczeństwa. Zachęcał, by nowe osiedla były godne człowieka i na niego otwarte, chociażby poprzez oratoria dla najmłodszych czy kompleksy parafialne. Te ostatnie stają się nie tylko miejscem duszpasterstwa, ale i budowania społecznych więzi. Papież upomniał się o pozostawioną samą sobie młodzież, ludzi samotnych i chorych. Wskazał, że złączenie wysiłków państwa i kościoła może tu przynieść dobre rezultaty.
W Watykanie rozmawiam z księdzem arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, prymasem Polski. Księże prymasie, zacznę naszą rozmowę od takiego powrotu do historii. W archiwach Radia Watykańskiego znajduje się m.in. dość znamienne wyznanie kardynała Stefana Wyszyńskiego z czasów bodajże jeszcze Pawła VI. Mówi on, że ilekroć przyjeżdża do Rzymu, doznaje pewnej ulgi, ponieważ tą wielką odpowiedzialność, prymasowską odpowiedzialność za Kościół w Polsce może oprzeć na opoce, na Piotrze. Moje pytanie, aktualny prymas Polski, co czuje, gdy przyjeżdża do Rzymu, do Piotra?
Pewnie nie ma bezpośredniego przeniesienia tych odczuć kardynała Wyszyńskiego z tymi, które ja dzisiaj przeżywam, dlatego że to były czasy wyjątkowe. Ksiądz prymas Wyszyński, wiadomo, miał ogromne trudności z wyjazdem do Rzymu. W moim wypadku ja po prostu wracam do Rzymu, dlatego że od lat pracuję w różnych kongregacjach, ale Rzym jest jedyny i niepowtarzalny. Trudno zaprzeczyć, że przyjazd do Rzymu jest zawsze powrotem do epoki, bo Kościół oparty jest na Piotrze. I tutaj przeżywa się bardziej niż gdziekolwiek indziej uniwersalizm Kościoła, powszechność Kościoła, ponieważ w kolejnych kongregacjach, w których miałem okazję pracować, i zawsze reprezentowany jest cały Kościół i poszerza się horyzont i człowiek widzi właściwe proporcje wydarzeń, rzeczy wtedy, kiedy ogląda je w Kościele Powszechnym.
Księże prymasie, oświadczył ksiądz prymas, że skończyła się w Polsce epoka wielkich prymasów. Czy nie nazbyt łatwo wyzbywamy się tego silnego prymasostwa? Bo przecież prymat obok kolegialności należy do tej dobrej tradycji Kościoła. Dzisiaj bardzo dużo się o tym mówi, również z prawosławnymi, pomagając im uznać prymat Piotra, ale mówi się, że ten prymat istnieje na różnych szczeblach. Czy Polacy nie potrzebują jednak silnego ojca, silnego przewodnika i również takiej silnej obecności w mediach?
Nie powiedziałbym, że wyzbywamy się tej tradycji. Jestem w pełni świadomy, jak bardzo zobowiązująca jest ta tradycja. Natomiast żyjemy po prostu w innych czasach. Wtedy, kiedy mówiłem o tym, że skończył się okres wielkich prymasów, myślałem przede wszystkim o tym, że prymasi byli równocześnie przewodniczącymi konferencji episkopatu i faktycznie kierowali całym Kościołem. Dzisiaj jesteśmy po II Soborze Watykańskim, gdzie Kościół oddycha atmosferą kolegialności. Mam w pełni tę świadomość, jak wielkie i zobowiązujące jest to dziedzictwo ostatnich prymasów, ale trzeba je zastosować do nowej rzeczywistości, do nowych warunków. I tutaj potrzeba nam współdziałania wszystkich przewodniczących konferencji episkopatu, wszystkich biskupów łącznie w duchu kolegialności, a także jest w tym miejsce dla prymasa zgodnie z wielowiekową naszą tradycją. I tutaj moja wielka troska polega na tym, żeby nic z tego dziedzictwa nie utracić, a z drugiej strony dostosować się, wyjść może lepiej naprzeciw oczekiwaniom naszych wiernych.
Księże prymasie, być może, choć nie jest to wcale pewne, posługa prymasowska księdza arcybiskupa będzie trwała zaledwie kilka miesięcy. Będzie to zatem krótkie prymasowanie. Z drugiej strony na pewno ksiądz prymas nie jest nowicjuszem, wręcz przeciwnie, jest biskupem o wielkim doświadczeniu, z długim 25-letnim stażem. Zatem ma ksiądz prymas wielkie doświadczenie pasterzowania, dobrą znajomość Kościoła w Polsce. Korzystając z tego krótkiego czasu, który został księdzu prymasowi dany, co chciałby ksiądz prymas dać Kościołowi w Polsce? Jakie przesłanie mu przekazać? Na jaką drogę skierować?
Sam zastanawiam się, jaka jest moja rola i moje miejsce w tej rzeczywistości. Rzeczywiście mam tę świadomość, że ta posługa nie będzie trwała długo, ale widzę dosyć jasno, jaką rolę miałem do spełnienia w Kościele Polskim. Jestem pierwszym rezydencjalnym biskupem w Gnieźnie po 172 latach. Jest to definitywny koniec zaborów, ponieważ w wyniku zaborów były złączone dwie diecezje, najpierw poznańska i gnieźnieńska, potem gnieźnieńska i warszawska. Moje zadanie polega na tym, by złączyć tę dawną, wielowiekową tradycję z wymaganiami i oczekiwaniami nowych czasów. Duch czasu wymaga, aby wierni coraz pełniej czuli się odpowiedzialni za Kościół, stali się podmiotem, by czuli się odpowiedzialni za to, jakim jest ten Kościół. Myślę, że takim zadaniem fundamentalnym jest odnowa rodziny, bo jeżeli rodzina się nie odnowi, nie odnowi się również Kościół. A także to, na co Benedykt kładzie wielki nacisk, odnowienie także duchowieństwa. Natomiast jako prymas ciągle pozostaje pewnym symbolem dla wielu Polaków, także tych Polaków, którzy mieszkają poza Polską, i odczuwam tę z jednej strony świadomość, a z drugiej strony to oczekiwanie tych ludzi. Myślę, że prymas powinien być takim naturalnym ogniwem, które łączy Polaków w Polsce i za granicą.
Księże prymasie, mówił ksiądz prymas o współodpowiedzialności wszystkich członków Kościoła właśnie za Kościół. Takim dobrym wyrazem, co to może oznaczać w praktyce, są chyba zjazdy gnieźnieńskie. Zjazdy gnieźnieńskie, które znane są już nie tylko w Polsce. Co zadecydowało o ich sukcesie? Czy tylko wielkie starania organizatorów? Czy może raczej stoi za tym jakaś trafna idea? Jeśli tak, na czym polega ta idea?
Chciałbym tu oddać sprawiedliwość Janowi Pawłowi II. To właśnie idea Jana Pawła II, nawiązanie do pierwszego zjazdu i przyjazd Ojca Świętego z okazji tysiącletniej rocznicy śmierci zadecydowały o tym, że odczytałem to jako zadanie i dziedzictwo, które zadał nam właśnie Jan Paweł II. To jest moment wejścia Polski do Europy, rok 1000. Przez dziwną analogię znaleźliśmy się znowu w takiej sytuacji, że Europa zaczęła istnieć prawie że bez granic. My jako Polacy, jestem jako Kościół w Polsce, jesteśmy z jednej strony cząstką Europy, ale z drugiej strony mamy też szczególne zadanie. I to była idea, która inspirowała zjazdy gnieźnieńskie, a z drugiej strony ścisłe współdziałanie duchowieństwa i laikatu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest w dużym stopniu w przeważającej części dzieło laikatu. Ja po prostu temu patronuję i jestem przekonany, że to jest jakieś wytyczenie granic także na przyszłość, tym bardziej, że te zjazdy zdobyły sobie już pewną renomę w wymiarze europejskim. Jestem przekonany, że one będą kontynuowane. Podejmujemy aktualne tematy, obecny temat, rodzina nadzieją Europy. Oczywiście rodzina chrześcijańska.
Księże prymasie, dzisiaj rozmawiałem, robiłem wywiad też z innym prymasem, kardynałem Mirosławem Wilkiem, który kończy swoje prymasowanie w Pradze w Czechach. Kiedy zapytałem się go, co w polskim kościele najbardziej mu się podoba, powiedział: tłumy wiernych w Gnieźnie na uroczystościach świętowojciechowych. Ta masowość polskiego kościoła wciąż fascynuje przybyszów z zewnątrz, bo inne kraje katolickie, których do niedawna też można było mówić o masowym katolicyzmie, jak Austria, jak Belgia, Bawaria, Hiszpania, w tych krajach w ostatnich dziesięcioleciach kościoły się jednak wyludniły. Księże prymasie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, abyśmy nie skończyli jak te inne kraje katolickie, których dziś kościoły świecą pustkami?
Bogu dzięki, że katolicyzm w Polsce jeszcze ciągle masowy, ale ja powiedziałbym, to jest owoc żywej wiary, którą ciągle mamy. To jest owoc tego, że wiele rodzin to są jeszcze rodziny głęboko katolickie, ale to jest też wielkie zobowiązanie, by nasza wiara stawała się coraz bardziej osobista, by to nie był tylko zwyczaj. Ona wymaga pogłębienia, ona wymaga wewnętrznej akceptacji, a nade wszystko całkowitej spójności pomiędzy tym, co wierzymy, i naszym życiem. I tu jest ogromnie dużo do zrobienia. Ja patrzę optymistycznie na przyszłość Polski z kilku powodów. Pierwszy powód: jesteśmy wyznaniowo bardzo jednolici. To niesie pewne zagrożenia, ale myślę, że jest wielkim darem, niezasłużonym darem, ale tak się układała nasza historia. I jeżeli to zobowiązanie podejmiemy, to nasz katolicyzm będzie wyglądał inaczej. Ja nie umiałbym powiedzieć, jak będzie wyglądał, natomiast będzie wyglądał inaczej. Drugie znamie: mamy Bogu dzięki powołania kapłańskie. Nie ma parafii, które nie byłyby obsadzone. To jest też znak, że ten katolicyzm, że ta wiara ciągle jest żywa. I to jest także droga do pogłębiania tej wiary, do życia tą wiarą. I trzeci moment: mamy objętą katechezą prawie że całą młodzież i wszystkie dzieci. To jest znak na przyszłość. Dużo grup nieformalnych, które się tworzą, młodych ludzi, którzy chcą żyć już treściami wiary, to są wszystko znaki, w moim przekonaniu, optymistyczne, które pozwalają nam patrzeć z nadzieją w przyszłość. Ale z drugiej strony posiadać także tę świadomość, że w stosunku do Europy mamy też określone zobowiązania, świadectwa, wiernego, pełnego świadectwa wiary chrześcijańskiej na co dzień.
Polscy prymasi mogą nosić strój kardynalski, to rzadki przywilej. Czy w Watykanie o tym wiedziano? Nie dziwią się, że chodzi tutaj ksiądz prymas w purpurze?
Watykanie o tym wiedzą. Akurat tutaj nie chodzę w purpurze. Korzystam z tego. Oczywiście to jest przywilej, z którego nie mam prawa rezygnować, ale ponieważ jestem i mam nadzieję pozostanę arcybiskupem, więc raczej w Watykanie używam tego stroju, którego zawsze używałem, ale nie przeczę tego i mówiłem również wysokimi przedstawicielami Watykanu, którzy wykazali pełne zrozumienie dla tego przywileju, który jest, jakby nie było, przywilejem wielowiekowym i pięknym znakiem godności prymasów i roli, jaką spełniali w dawnych dziejach, i mam nadzieję, że także w przyszłości w zmienionych warunkach będą pełnili.
Księże prymasie, na zakończenie przejdźmy jeszcze do motywów aktualnej wizyty w Watykanie. Jest to związane z obradami Kongregacji Nauki Wiary. Ksiądz prymas jest członkiem tejże kongregacji. Czego dotyczą obrady?
W zasadzie te obrady są tajne, gdy chodzi o tematy, które są omawiane, ale ogólnie mógłbym powiedzieć, że w tej chwili mamy sesję plenarną. To jest sprawozdanie z minionych 2 lat. Ogromna praca, setki stron, a także informacja o pracach, które są w toku. Powiedziałbym najogólniej te wszystkie problemy, którymi żyje Kościół. Problem konstytucji apostolskiej Dignitatis Humanae na temat bioetyki. Problem konstytucji apostolskiej Anglicanorum Cetibus. Wejście Kościoła anglikańskiego, czy chęć przyłączenia części na zasadzie prelatury. Kościół żyje także problemem bractwa Piusa X. Wszystkie te problemy znajdują swoje odzwierciedlenie w naszej dyskusji. Dzisiaj bardzo mnie uderzyło ta tragedia na Haiti. Znak wspólnoty i jedności, obrady rozpoczęły się modlitwą za te biedne ofiary. Jako znak wspólnoty będzie również msza święta, którą zapowiedzieli kardynałowie tutaj rzymscy. To jest piękny znak jedności i duchowej wspólnoty, że potrafimy przynajmniej modlić się razem, no i także zastanawiać się, w jaki sposób wyjść tym ludziom naprzeciw.
Czy te problemy, o których jest mowa na sesji plenarnej, mają odniesienie również do sytuacji w Polsce? Wiemy, że Anglikanów u nas nie ma, także to nie wchodzi w ogóle w rachubę, a kwestia bractwa Piusa X i sprawa bioetyki?
Sprawa bioetyki jest niesłychanie aktualna, dlatego że wiadomo, parlament pracuje nad ustawą o zakazie in vitro. Bogu dzięki, mamy z inicjatywy Episkopatu taki skrót piękny bioetyki katolickiej. Zespół, który pracował pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Henryka Hozera, wydał taki dokument i po raz pierwszy bodaj 7 czasopism katolickich w wydaniu przeszło 500 000 drukuje ten tekst, gdzie każdy może się zapoznać. Ale w gruncie rzeczy wszystkie problemy mają swoje odniesienie, oczywiście w innym stopniu. Myślę, że bractwo Piusa X też przenika swoimi ideami do Polski. W mniejszym stopniu oczywiście niż we Francji, w Niemczech czy w innych krajach, ale ten problem nas nie omija, ponieważ jest to problem recepcji II Soboru Watykańskiego. Problem tego, co można by nazwać postmodernizmem. Jak daleko powinna pójść adaptacja do współczesnych warunków, konformitas, upodobnienie się do świata z jednej strony, a z drugiej strony jako absolutny punkt odniesienia i kryterium wierność Ewangelii i wierność nauce Kościoła. I tego problemu nam nikt nie zaoszczędzi. Jesteśmy pośrodku tych wydarzeń.
Czy w związku z tym problem bractwa Piusa X, tak zwanych lefebrystów, nie staje się de facto taką felix culpa, że prowokuje nas jednak do dyskusji na temat właśnie Soboru Watykańskiego II, tego jak został wprowadzony w życie? Wiemy, że dzisiaj Benedykt XVI dąży do właściwego odczytania Soboru Watykańskiego II. Mówi, że nie wszystko zostało dobrze zrozumiane, że zapomniano o ciągłości z tradycją Kościoła.
No, jest komisja wspólna bractwa Piusa X i Kongregacji Nauki Wiary, która usiłuje od strony naukowej te problemy rozwiązać. To nie są łatwe problemy, to nie są proste problemy, natomiast jest to też jakiś znak nadziei, że teologowie rozmawiają ze sobą, rozmawiają w sposób poważny. Przede wszystkim to, co mnie ogromnie ujmuje, otwartość papieża Benedykta w stosunku zarówno do Anglikanów, jak i do bractwa Piusa X. Nie ma innej drogi do jedności, jak właśnie dyskusja, a problem jest rzeczywisty. Problem zrozumienia tradycji jest dosyć różny. Dla jednych tradycja to jest obrona tego, co było w przeszłości. My wychodzimy z założenia, że Kościół jest rzeczywistością żywą. Wierzymy, że Kościół kierowany jest także dzisiaj, pozostaje pod działaniem Ducha Świętego, i dlatego tradycja musi mi zachować z jednej strony swoją ciągłość, ale z drugiej strony żywotność. I Urząd Nauczycielski Kościoła jest częścią składową tej tradycji. Od strony negatywnej można to zobaczyć i doświadczyć, jak to wygląda w innych wspólnotach chrześcijańskich, które tego magisterium nie mają. I dlatego jest taka cicha tęsknota innych wspólnot do Kościoła katolickiego, bo my możemy Bogu dzięki określić, co jest katolickie. Inne wspólnoty niestety tego nie mogą, ponieważ straciły Urząd Nauczycielski Kościoła. I tutaj pod tym względem papież Benedykt jest naprawdę doskonałym wzorem z jednej strony otwartości, a z drugiej strony wierności tradycji Kościoła.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, że w Watykanie rozmawiałem z prymasem Polski, arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim. Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również. Szczęść Boże wszystkim.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.